Hello, witam cię, mój drogi, nie mogę głośno.
Hello!
Cały blok śpi. Mój drogi, witam cię w nowym miejscu. W nowym miejscu dla LeBrona Jamesa na pewno, który wczoraj przez cały weekend w zasadzie świętował swoje zwycięstwo. To ciekawe, czy to tak zostanie jakoś zapamiętane po latach. Statystyk trochę potrzeba.
Będzie ta polemika, będzie taki rozdział w jego biografii, moja polemika z prezydentem.
Czy Michael by to zrobił?
Nie.
Dobrze.
Wtedy by nie zrobił, a dzisiaj nie wiem, czy by nie zrobił, gdyby był LeBronem Jamesem. W sensie, gdyby był w tych czasach, tak? I był najlepszym graczem na świecie.
Czy tak silnej agitacji by się podjął za tym, żeby gościa po prostu upierdolić ze stołka? Czy Michael by to zrobił? Ale ja nie wiem, ja myślałem o tym przez chwilę, bo to tak naprawdę Michael też w tym całym procesie pomagał.
Coś tam pomagał. Mm-hmm. Może nie był może pierwszą twarzą, ale gdzieś tam z tyłu ten MJ się gdzieś... No wiesz, on ma taki trochę upsmak, czy taki, wiesz, no zarzut zawsze o tych republikańskich butach będzie zawsze. Ale no, nie wiem, no masz takie poczucie, że to jest jakiś jego redemption? Mnie to bardziej, wiesz co, mnie bardziej zastanowiła ta cała historia związana z tym, że LeBron James w jakimś sensie pomagał. To jest trochę tak powiedziane, wiesz, takie słowo jest bardzo ogólnie użyte, że pomagał wpłacić kaucję 13 tysiącom skazanych, którzy nie odzyskali prawa wyborczego na Florydzie. 27 milionów dolarów wpłacono po to, żeby 13 tysięcy różnego rodzaju obywateli, którzy mieli konflikt z prawem, mogło głosować na Florydzie.
Mhm. No, a dlaczego nie mogli tego zrobić? Jak to?
Wiesz co, bo tam jest na Florydzie wprowadzono tego typu ustawę, która powodowała, że pomimo tego, że jakby odbyłeś już swoją wycieczkę z Bieszczady i wróciłeś z tej wycieczki, to teraz za tą wycieczkę musisz jeszcze zapłacić. Jak tam są jakieś opłaty sądowe do zapłacenia związane z toczącym się postępowaniem karnym, to po to, żeby odzyskać czynne prawo wyborcze, musisz wszystkie te koszty uregulować. I do momentu, kiedy tego nie zrobisz, no nie wracasz w pełni do wszystkich swoich praw, czy nie ma po prostu do pełni praw obywatelskich. To oczywiście jest tam niezgodne z konstytucją.
Okay.
Gdzieś tam sąd apelacyjny już powiedział, że to jest niezgodne, potem powiedział, że jest zgodne i ostatecznie było takich 13 tysięcy obywateli i się nie udało na Florydzie. I się przegrało. Wyobrażasz sobie, na przykład w Polsce jakby Tusk wpłacał taką tą za kryminalistów albo Platformę, co by się działo? Jakby na przykład, nie wiem, Marcin Gortat wpłacił...
Cieszę się, że też się cieszysz, że Trump przegrał.
Cieszę się, tak.
Nie brzmisz tak od 2 minut. Nie brzmisz tak. Szukasz haka na LeBrona, żeby go jeszcze tutaj usmarować. Jest skończone.
No nie, ale tak nie. Znaczy, ma to piękny gest z jego strony, ale z drugiej myślisz sobie, no jak... Pomyśl sobie, co by się działo, że na pasku...
A co mnie Tusk obchodzi? Tuska nawet tutaj nie ma. Tu go nie ma nawet tutaj. W Polsce. Nie ma go w Stanach, nie ma go tu. Więc...
Ja wiem, ale to tym mniej powinien nas obchodzić w takim razie Trump i całe zamieszanie.
Dobrze, bój drogi. A może nie zupełnie, ponieważ mówimy o lidze NBA, która dosyć agresywnie opowiedziała się za protestującymi przy okazji tego, co się wydarzyło w Minneapolis.
I oglądalność spadła.
Wyszła z Black Lives Matter wymalowanym na parkiecie. Trzymała to przez cały czas. Potem doszła do tego agitacja Vote, która, jak już mówiłem, pisałem, wiadomo, co NBA chciała uzyskać i do kogo się zwracała. I to wyszło. Zobacz, że to mamy rekordową ilość głosów, które otrzymał Joe Biden w historii Stanów Zjednoczonych.
Nie, no to zgoda. No, z punktu widzenia oglądalności i pieniędzy, które dostaną, być może się to nie opłaciło, ale politycznie rzeczywiście zadziałało. No, największa liczba głosów oddanych korespondencyjnie w historii.
Wiesz, że jeśli chodzi o tą oglądalność, to jest tam dużo różnych jeszcze innych wskaźników i oglądalność sportu w ogóle poleciała w dół. Też nie można, no, ale tego tak, wiesz, tak wyprocesować zero-jedynkowo, powiedzieć, że stracił przez to. I pamiętasz, ja ci chciałem tylko przypomnieć, bo pamiętam, że kiedyś skrzyknąłeś, że to bzdura, gdy ja powiedziałem, że NBA, wypowiadając hasła Black Lives Matter i malując je na parkiecie,
tak było.
Też bzdura, że ja powiedziałem, że to odrzuci jakichś białych suprematów. Ty powiedziałeś, że to bzdura. Tak, zmieniłeś zdanie w tej kwestii, tak? Zmieniłeś zdanie w tej kwestii, tak?
Nie zmieniłem, po prostu przeczytałem.
A nie zmieniłeś zdania, okej.
Okay. Nie zmieniłem.
Nie rozumiem to, o co ci chodzi. To jak, to odrzuciła, nie, czy do, nie, czy to zrobiłem?
Dotarłem do danych, no i rzeczywiście uważa się, że BLM stał się, jest powodem, dla którego ta oglądalność spadła, z jednym z elementów, czy faktorów.
Tak. Trzeba czasem postawić, wiesz, mój drogi, na właściwego konia. Czasem moralność triumfuje nad cynizmem takim prostym, politycznym. I to zrobiłem NBA, i wiesz, w dłuższym... Tak, no tutaj, bo mówisz o oglądalności, o pieniądzach, tak? Ja mówię o czymś innym, czymś ważniejszym niż pieniądze akurat. No.
Czyli czym?
No właśnie, ty czasem nie wiesz, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze.
Aha.
No?
No dobrze.
No
czyli
tak.
Czyli co?
Ty możesz jeszcze poszukać w danych, się dowiesz.
Dobrze.
No możemy tak rozmawiać, no.
Nie, no,
ale Maciek, możemy tak gadać. Znamy się, możemy tak gadać. Wiemy, że ty jesteś bardziej w stronę monety, pieniądze, a ja jestem bardziej w tą drugą stronę. I tyle na tym polega nasz podcast.
Ty jesteś człowiekiem wartości, człowiekiem poszukującym prawdy. Ja uważam, że prawda jest po prostu bardzo prosta. Chodzi wyłącznie o pieniądze i władzę. Cała reszta to jest szum. Dobrze, ale...
Boże, jak ja się z tobą nie zgadzam. Ja się czasem zastanawiam, jak my możemy 915, jak ja mogę 915, a dobrze, to dlatego, że się lubimy. Ale to właśnie też o to chodzi, nie musimy się zgadzać we wszystkim. Tylko gorzej, jeśli to wydaje się czasem taki podstawowy, nominalny wątek życia, ale nie jest, dla mnie nie jest, tak słyszysz, więc to nie jest. W sensie ja traktuję pieniądze jako tam którąś z części.
No dobrze, mnie zawsze fascynuje, że są ludzie, którzy są ideowcami. Uważam ich zawsze za bardzo niebezpiecznych i tyle, no.
A ja uważam, masz rację, ja się zgodzę z tobą.
Krawędzi,
jesteśmy niebezpieczni, to się z tobą zgodzę. Bo ja uważam z kolei, że to, jak ty myślisz, to jest z kolei bardzo bezpieczne. Więc w tym sensie się zgadzamy. Dobrze.
Ale zgadzam się. Dobra. Nie, bo to jest, bo mam wtedy na wszystko mam bardzo proste wytłumaczenie.
Dobrze. Mój drogi, mamy o pieniądzach będziemy rozmawiać w przyszłych, następnym tygodniu. Tak naprawdę nie wiem, ile tych tygodni przed nami, bo...
No ale dzisiaj nie jest kluczowy dzień dla rozstrzygnięcia pewnych kwestii dotyczących escrow, dotyczących takiego już sformatowania finansowego nowego CBA, czy tego poprawionego CBA.
Ja nie wiem, czy oni to ogarną przez ten weekend. Po tym weekendzie zwłaszcza. Czy to tak szybko ogarną? Czy dzisiaj już będziemy to wiedzieć? No tyle wiemy, że NBA chce wrócić 22 grudnia i zawodnicy klepnęli tą datę.
No tak, ale za tym musi iść dalsze domino polegające... No bo tak, Maciek, tak myślisz sobie, ile jest różnych takich rzeczy drobnych do ogarnięcia, tak? Przede wszystkim, jaki jest format tych rozgrywek? Wiemy, że mają być 72 mecze, ale czy na przykład ten sezon będzie na tyle szalony w związku z tym, że chcemy, jak rozumiem, ograniczyć liczbę podróży, zmniejszyć je o 25%, czy będzie tak, że będą takie mikroserie, że na przykład jak przyjedzie Waszyngton do, no nie wiem, do Golden State Warriors, tak, to oni od razu zagrają, nie wiem, dwa mecze. Czy jak przyjedzie San Antonio do Houston,
nie mogą zagrać dwóch Warriors, bo mają tylko jeden do rozegrania z Warriors.
No, ale w sensie, że wiesz, no, że czy nie będzie meczu wyjazdowego.
Wyjazdowego.
Zagrają te
dwa. Że oba mecze, że mecz...
Tak.
Nie będzie tego. Uh-huh. Ale wiesz co,
albo
co
że ja jak będzie, sobie... będzie San Antonio, Houston, będziemy mieli cztery mecze pod rząd.
No, wiesz co, ale ja czasem myślę sobie... Znaczy, ja nie wiem, czy to tak naprawdę kogoś tak bardzo dzisiaj interesuje. To.
A mnie bardzo, wiesz? Znaczy, tak, ja myślę...
Terminarz, kto, gdzie tutaj, wiesz, jesteśmy wszyscy w takim miejscu dosyć specyficznym dzisiaj w poniedziałek, może stąd trochę tych nerwów nawet w naszym podcaście. Ja się rano też obudziłem, przyznam się, która jest godzina? 9.30, już do godziny 9.30 dzisiaj miałem takie, wiesz, dwa spięcia, już. I też takie wynikające z tego, że ludzie wstali w poniedziałek i sytuacja jest troszeczkę dramatyczna. Tu, gdzie żyjemy, umówmy się. No nie jest to normalne. Teraz i no. Jest dużo nerwowości dzisiaj rano. No, uważam.
Będę
rozpalił jakiegoś wielkiego,
wielkiego
jointa bym rozpalił, zamiast się tutaj spierać, kto komu się podoba, czy tam.
Nie spieramy się.
Mina, o jakichś ogólnikach bym pomówił, jakoś ocieplibym sytuację.
No dobrze. Czyli ty uważasz, że to jest jeszcze trochę pieśń przyszłości, ale zauważ, że to jest coś, co się musi w najbliższym...
Nie, ja mówię, że to terminarze, że te terminarze, ustalanie tego, wiesz, kto gdzie pojedzie, kto gdzie to takie jest połache po prostu, wiesz, w tym momencie. No.
Czy All-Star Game w ogóle jest, czy nie ma?
All-Star Game jest zapisany, że ma być. To też nie wiadomo, czy to jest dobry sens. Wiesz tak, in a big picture, w Stanach Zjednoczonych mamy... To już wczoraj był czwarty dzień z rzędu, ale mieliśmy 3 dni z rzędu bicia rekordu, jeśli chodzi o COVID. Wydaje się, że Stany Zjednoczone są trochę za nami, Europą, jeśli chodzi o to, co się wydarza w tej sprawie. I wydaje się, że u nich teraz idzie, nie wiem, czy to jest druga fala, czy trzecia fala, jak to nazwać, i coś takiego u nich idzie. Ja się powiem szczerze, trochę martwię o całą ideę rozgrywania.
Ja nie patrzyłem ostatnio na wykres Stanów Zjednoczonych, bo wydaje mi się, że tam jest mniej więcej cały czas tak samo, że ponieważ w gruncie rzeczy nie wprowadzono jakiegoś takiego, wiesz, narodowego, nie wprowadzono narodowej kwarantanny w postaci, nie wiem, noszenia maseczek, no to tam jest taki trochę model półszwedzki, no.
Co to znaczy model półszwedzki?
No tak, że się tak trochę pilnujemy, ale nie ma żadnego odgórnego zakazu, staramy się dbać o siebie, ale to wszystko jest bez jakiegoś takiego, powiedziałbym, nadmiernego, przesadnej opresji państwa, no i takiego, wiesz, takiego działania imperium państwa. I w związku z tym ta krzywa jest jakby mniej więcej cały czas na tym samym poziomie. No.
Mm-hmm. Nie ma jakiegoś spajku dużego, tylko zostały pobite rekordy, jeśli chodzi o ilość zarażeń. Nie to było, nie? Tam 115 tysięcy, 120 tysięcy dziennych rekordów. Ale to też nie wiem, z czego do końca wynika. Tylko ja tego drugiego skoku jeszcze w Stanach nie widziałem, tego, który jest w Europie, wiesz? Tego, nie było tego jeszcze. Zgubiłem to?
No ale czy ten drugi skok nie jest następstwem...
U nas wiesz, szkół, nie?
Tego, że się poluzowały pewne rzeczy, że było dobrze, wydawało się, że to jest wszystko... opanowane.
Pięknie
było
nad morzem, nie? W sierpniu pięknie nad morzem polskim było. O, jak dobrze było nad morzem polskim. A jak było dobrze.
Teraz trochę...
A potem wrócisz do tego swojego Raciborza i te dzieci do szkoły puścić. One wróciły. Boże, jak dobrze było. Wszystko będzie dobrze. Nie, ja po prostu obawiam... obawiam się, tylko gdzieś nie widzę jeszcze cały czas tego drugiego takiego spike. Może on się nie wydarzy. Dobrze by było, ja bym chciał, żeby to się nie wydarzyło. Tylko... Obawiam się o to, że gdzieś ten spike pójdzie w listopadzie, w grudniu. Mieliśmy teraz, jak powiedziałem, 3 rekordowe dni i faktycznie ta krzywa się jakoś nie podniosła wysoko, to nie o to chodzi, ale nie wiem, nie widziałem krzywej, czy ona idzie w górę, jak idzie mocno. Pal licho futbol amerykański, bo oni też zaczynają mieć coraz więcej jakichś takich kłopotów. Tutaj ktoś zarażony, tu ktoś zarażony. Jak NBA to sobie wyobraża, czy to wyjdzie. Z drugiej strony masz piłkę nożną, która dosyć nieźle działa w tej Europie. Rozgrywając w ten sposób, jak powiedziałeś, że wiesz, że ktoś przeleci z Oakland do Waszyngtonu i potem stamtąd dotąd w czasach takich, jak teraz mamy. No,
no właśnie, no, wiesz, to nie będzie taki sterylny bąbel, jak był, bo wydaje mi się, że tutaj jest zbyt duży opór zawodników, żeby coś takiego zrobić. Potem logistycznie to są jednak gigantyczne pieniądze, które trzeba było położyć. Być może wiesz, na przykład od półfinału konferencji będzie bąbel. Takie, wiesz, szybkie miesięczne skoszarowanko. Ale no też...
To maj dopiero, nie?
To dzisiaj...
To się futbol amerykański zastanawia nad tym konceptem, którym powiedziałeś. Czy oni nie powinni iść? No właśnie to będzie styczeń, grudzień. Oni się właśnie o tym, co powiedziałeś, zastanawiają, żeby w grudniu, w styczniu, jak będą już mecze playoffowe, czy gdzieś tak się troszeczkę bardziej nie skoszarować, żeby tam nie było żadnych żartów to, tutaj w tych.
Ale Tomasz, rację, że to dopiero maj, więc to jest, aby nie powiedzieć, pół roku i to się wszystko może wydarzyć. No. Potem mówię, no potem jest oczywiście problem, co zrobić, jak nagle ci wypada 8 graczy i masz 6, powiedzmy.
To jest ta różnica właśnie między futbolem a koszem. W koszu będziemy mieli pewnie składy 17-osobowe, mieliśmy, tak? Z zawodnikami two-way.
No teoretycznie tak. No
więc zostaną pytanie, powiększone pewnie do 18-19, bo to jest, no mówię, w futbolu masz 51 chyba zawodników. Więc to wiesz, jak tam ci 15 wypadnie, to jeszcze, ale to i tak z trudem jesteś w stanie uciłać team. Dobrze, wiesz co, zobaczymy. Wiesz co, ja na końcu, tak jak powiedziałem jakieś 5 minut temu, wiesz, to jest NBA, mówmy o niej, ale Boże, wszyscy mamy teraz takie problemy i nikt z nas nie żyje w jak największy, wiesz, to takie dyskusje, wiesz, kto żyje, kto ma jak najtrudniej, no to nie będzie łatwe dla NBA, żeby to ogarnąć, no to na pewno, ale już raz dali radę i mają
tak zwany
benefit of doubt tutaj duży.
Próba powrotu do jakiejś normalności w tym wszystkim.
Mój drogi, mamy próbę powrotu do normalności na... dzisiaj widziałem, bo widziałem, o czym Adam będzie dzisiaj pisał. Ja spędziłem weekend w zasadzie tylko tym się zajmując i przeglądając, dokładnie sprawdzając, kto jest wolnym agentem w tym off-season, które zacznie się, nie ma daty rozpoczęcia free agency, ale też z tych doniesień przedweekendowych...
No, najpóźniej 20 pewnie listopada.
Tak, 18 listopada mamy draft i tak tu 20, czyli już zaraz, już za 2 tygodnie od teraz możemy siedzieć i mówić o tym, tak. Gdzie trafił Bogdan, gdzie trafił, co wybrał Fred Van Fleet. Tak. The decision. Bo patrzyłem wczoraj na to, kto jest wolnym agentem i ja wiedziałem, że to nie... Ja wiedziałem, że to nie urywa dupy, ale nie wiedziałem, że nie urywa dupy aż tak. Ponieważ jeśli by spróbować wymienić pierwszą piątkę ludzi, którzy faktycznie mogą zmienić klub, czyli odjąć zastrzeżonych wolnych agentów typu Brandon Ingram, odjąć Anthony'ego Davisa, który najpewniej podpisze kontrakt z Lakers. Fred Van Fleet jest najlepszym rozgrywającym, Goran Dragic jest jakiś trzeci, ma 34 lata. Z rzucających obrońców najlepszym jest Bogdan Bogdanović, oprócz tego Jordan Clarkson, D'Antoni Melton i tam jeszcze 2-3 tego typu nazwiska gubię. Bogdan Bogdanović jest zastrzeżonym wolnym agentem. Z niskich skrzydłowych Brandon Ingram, mówię z pamięci, jest najlepszym zdecydowanie. On zresztą chyba jest zdecydowanie takim najbardziej... Zresztą i tak chyba nikt go nie wyjmie z Pelicans, jeśli będą maksymalne kontrakty, pewnie Pelicans wyrównają.
Jeff Teague
jest chyba już 5. czy 6. rozgrywającym na liście, mimo tego, że to już jest koniec Jeffa Teague'a.
Wow.
Mamy
Kent
Bazemore, tak. Mamy Kenta Bazemora, mamy no tak...
Iwana Turnera.
I najwięcej ludzi takich dostępnych, zupełnie niezłych, chociaż teraz, no mówię, sytuacja centrów już inaczej wygląda, jest na pozycjach podkoszowych, gdzie wiesz, tam jest dużo ludzi, którzy nagle, wiesz, chcą iść po pieniędzy będzie mało. No, ale nawet ci gracze to już nie są tej klasy, bo już nie myślimy o centrach jako zawodnikach tej klasy. I zastanawiam się, co tu będzie gdzieś najbardziej, wiesz, co będzie bardziej interesujące. I wydaje się, że bardziej interesujący będzie rynek wymian ewentualny. Ale tu znów też nazwiska nie...
W połączeniu z draftem. No.
Czy oddałbyś Michaela Portera za Bradley'a Beala, gdybyś był Denver Nuggets? To jest chyba najważniejsze pytanie dzisiaj, jakie mam. Jesteś Denver Nuggets, masz Michaela Portera Juniora. Czy oddajesz go za Bradley'a Beala? I powiedzmy, że Bradley Beal daje ci... nie wiem, możesz od razu z nim podpisać przedłużenie kontraktu, albo nie wiem, jakąś obietnicę, coś takiego, że podpisze z tobą nową umowę. On ma jeszcze 2 lata w kontrakcie, ten i kolejny sezon, chyba.
Nawet za 2 lata. Chyba, ale rozumiem, że oddajesz Harrisa jeszcze, tak?
Tak, Gergo Harrisa i Michaela Portera Juniora za Bradley'a Beala. Niech będzie taki deal. Nie oddajesz Bartona.
Chyba to robię, bo mimo tego, że Michael Porter Jr. był takim trochę taką kometą, która przepłynęła przez bąbel, przeleciała na widnokręgu, to ja nadal jestem jakoś sceptyczny co do jego problemów zdrowotnych. Rzeczywiście może to jest taki ten...
Najlepszy moment, ja też tak o tym w ten sposób myślę. Nie odejmuję mu nic.
Nie, a z drugiej strony, wiesz, on ma jeden ogromny upside.
No.
Niski kontrakt jeszcze przez 2 lata, no. I tak się oczywiście się zakapujesz, zaczopujesz się. będziesz miał trzech graczy, którzy będą zjadali ci właściwie 80% cap space'u, czy nawet może nawet więcej. Musisz zrezygnować z Millsapa.
Ale jesteś też, wiesz co, ale jesteś też już zespołem na poziomie finałów konferencji. O tym trzeba pamiętać.
Nie, ja się
i
zgadzam.
I przypomnę, że słusznie jesteś zespołem w finale. Jesteś lepszym zespołem niż Clippers byli. Jesteś na słusznie w finałach konferencji. To możemy teraz myśleć, że Golden
State jest.
Clippers muszą dopiero stać się lepsi niż Denver, żeby...
Być może nie ma innej drogi, jak takie, mówiąc jeszcze raz, zaczopowanie się na tym cap space'ie. No nie da się inaczej zbudować kontendera na zachodzie zwłaszcza, więc nadal trochę nie bardzo widzę, jak oni mają odpowiedź na Los Angeles Lakers, ale niech próbują. Ja bym zrobił ten deal, poszedłbym po Bradley'a Billa, oddał Harrisa, oddał...
Ja też bym zrobił ten deal.
Plus oddał pick chyba, tak?
Gdyby miał jakiekolwiek i najmniejsze, nie wiem, jak to miałoby wyglądać, bo on przecież, no Boże, przedłużanie kontraktu dla niego nie byłoby teraz... On i tak już raz przedłużył ten kontrakt, to 2 lata
tak.
W Waszyngtonie. I robił to z myślą, nie żeby go jeszcze raz przedłużać, tylko żeby trafić na rynek wolnych agentów po ilu to będzie latach? 7, tak? Od początku 9?
Mnie się wydaje, że tam jest jednak głęboka jednak lojalność. Tak się śmiejemy, że ten Waszyngton, że to jest
ale mówimy o wymianie teraz, wiem.
Ale to jest bardzo porządna organizacja.
Wiem, już mieliśmy, słuchaliśmy tego odkrywczego, nagle zacząłeś przez 45 minut mówić o tym, że Wizards to jest jednak świetna organizacja.
Nie, no to więc ponieważ...
No jest, ja też lubię, w którą stronę...
Zdanie, więc w tym zakresie zdania nie zmieniłem.
Lubię, w którą stronę idzie Waszyngton, też to. Dobrze, ale zostawmy to, to jest wymiana, wiesz, to już... Odsuńmy to. Jest po prostu wymiana, oferta wymiany. Ja też nie mówię nie. Jeśli mamy dyskusję Michael Porter Jr., Bradley Beal, oferta idzie na przykład ze strony Waszyngtonu. Ja też nie mówię nie, bo jak powiedziałeś, na końcu mamy Michaela Portera Jr., który rozegrał 900 minut w sezonie regularnym, 700. W playoffach zagrał ile? 300 minut. Był kontuzjowany w trakcie sezonu, miał problemy z plecami w trakcie sezonu. To nie tak, że nagle i to jest to być może jest najlepszy moment, żeby go przeszkanować, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której mam wrażenie się nie mówi. My mamy tendencję generalnie z tymi debiutantami taką, że jak zobaczymy kogoś, kto zdobywa dużo punktów, to od razu jesteśmy zajarani strasznie. Mitchell, Tatum, od razu wróżymy im jakieś nieprawdopodobne kariery. Są zawodnicy, którzy są konstytuowani na zdobywanie punktów, nic w tym złego, zdobywanie punktów jest świetne, tyle. Ale ja myślę, że z tej trójki, jaką wymieniłem, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Michael Porter Jr., Michael Porter Jr. jest najbardziej jednostronnym graczem.
Zgoda.
No, jest takim typowym volume scorerem. Ja nie wiem, czy jego wartość nawet w piku jego, nie chcę tutaj, wiesz, pięknie się oglądać.
No, ale z drugiej strony, wiesz, no wszyscy tak podniecają, że jest długi, że ma ten, że zasięg, no, że poczekajmy.
Gubił się, wiesz, w obronie, ale też zwracano uwagę, jak gubił się strasznie w obronie. Moim zdaniem przesadzano z tym, bo to debiutant jest, więc też nie jest jakimś naturalnym obrońcą, wykorzystującym swoją długość, ani z niego żaden podający. Jest bardzo dobrym zbierającym, to trzeba mu oddać, nie? Więc... Patrząc na profil graczy, nie jest to gracz jakiś taki, no Boże, powiem tak, no Bradley Beal prawdopodobnie będzie lepszy od niego w swojej karierze niż Michael Porter Jr.
Julius Randle.
Nie, jak daleko bym nie szedł. Ja po prostu bym wziął Beala jako lepszego gracza nawet niż Michael Porter Jr. teraz. I tam się mówi o wieku, porównuje się, że MPJ jest młodszy, Beal jest starszy, ale...
A Murray i Beal to by się trochę nie gryzło?
Na pewno Murray musiałby oddać piłki trochę, ale też z drugiej strony Murray nie miał tak dużo piłki, dopiero w playoffach zaczął mieć dużo piłki, bo Barton nie grał, więc tam mieliby, wiesz, jeszcze jest Barton, który lubi piłkę. 15
no właśnie, to może wolisz wziąć Bartona zamiast Harrisa. Może Barton jest lepszym, nie, z drugiej strony.
Nie wiem. Ale to jest teraz dyskusja,
rezygnujesz z Millsapa, czyli rezygnujesz z dwóch dużych graczy, no to trochę ci się dziura robi tutaj, tak powiem.
Mam Bolbola, którego chcę używać.
No nie chcesz go używać.
No co ty taki jesteś od razu, że nie? Chcesz go używać, chcesz sprawdzić, no przecież miałem momenty.
Ten zagrał 100 minut.
Ale miał, no ale żeby, no to niech zagra 300 w przyszłym sezonie. Ale rozumiem, o co ci chodzi, że Michael Porter Jr. mógłby być czwórką. No dobrze, ale jeśli zostawisz Jeremiah Granta w składzie z tej trójki, bo mówi tak, bo oni mają wolnych agentów.
Ale jemu
oni
też musisz zapłacić gigantyczne pieniądze.
Mają Millsapa, mają Jeremiah, ja myślę, że nie zupełnie. A co to są gigantyczne pieniądze, twoim zdaniem?
No pewnie ze 12-15 milionów.
To nie są gigantyczne pieniądze, są dobre pieniądze dla Jeremiah Granta.
Dobrze, Maćku, tylko zauważ, że pozostałym płacisz stówkę, tak?
Jakim pozostałem?
Bilowi, Jokiciowi i Marejowi płacisz stówkę. No to nagle to 15 zaczyna być dużo, no.
No ale no przecież, jeszcze raz, oddajesz też kontrakty teraz za Billa. I oddajesz równowartość kontraktów za Billa.
Zgadzam, jest tak, że nagle masz Billa, Jokicia i Mareja, tak?
Rozumiem, ale też nie miałeś Harrisa, Portera i trzeci kontrakt, który był równy kontraktowi Billa, więc z punktu widzenia kolejnego sezonu wychodzi tak samo. A to, co sobie dalej zrobisz w przyszłości za dwa lata, no to musisz to planować. Nie wiem, czy Jeremiah Granta będziesz dealował, bo nie masz pieniędzy, czy coś takiego. No. Albo stawiasz na to, albo nie. O tym rozmawiamy. Czy dealujesz Michaela Portera Juniora za Billa? To jest to pytanie.
Ja dealuję, to w ogóle bez dwóch zdań.
Ja też go biluję. W sensie chcę Bradley'a Billa. Chcę sprzedać MPJ-a teraz w tym momencie. To może być, bo wystarczy, że rozpocznie się kolejny sezon. Wystarczy, że coś sobie chłopak zrobi ze zdrowiem znowu. I to już nigdy nie może być ten poziom, jaki jest teraz obecnie. Na jakim on jest, na jakim jest jego wartość. Bo to będzie drugi sezon, czy trzeci sezon z rzędu licząc NCAA, w którym on sobie coś znowu zrobił, jakiś kuku, a ma 21 lat. Ja myślę, że też dlatego Waszyngton się trochę boi, żeby go pozyskiwać. I na końcu to mam wrażenie jest troszeczkę rozdmuchane takie mówienie, że w tych takich negocjacjach, bo zaraz przejdziemy do dwóch pozostałych graczy, którzy są ciekawsi niż free agency wydaje się, w tych całych negocjacjach, kto może Bradley'a Billa pozyskać, w tych takich spekulacjach, bo mówi się też o Warriors, ja widziałem. Warriors.
Nie bardzo widzę sen, żeby...
Mówi się też Warriors. O Dallas, bo Dallas, szukający te trzeciej gwiazdy. Tak?
Ale to kogo musiałbyś oddać w Dallas?
Nie masz Michaela Portera Juniora. I to wydaje się, że MPJ do oddania jest tak, jak to zaklął i ktoś jeszcze określił, że o Boże, nie chcę powiedzieć tego słowa. Miałem wrażenie, że już go nie powiem z Trump Card. Że to taki Trump Card, czyli tak, as, taki, tak, przebijająca karta. Michael Porter Jr. jest kimś takim. Ja myślę, że Waszyngton też sobie zdaje sprawę z tego, ten management teraz. Tommy Shepard i właściciel, przypomnij mi nazwisko.
Boże. Waszyngtonu?
No, nie Abe Collin, świętej pamięci.
Greg. Papadopoulo.
Ted Leonsis, tak. Ale Leon. Tommy Shepard GM po... Boże, kto był poprzednim GM-em? A to dawno temu było. Ernie Grunfeld, tak? Ernie Grunfeld był poprzednim GM-em. Tak. Że ten management, myślę, że on wie dokładnie to, co my, że to nie jest głupi management. I on wie, że, wiesz, musiałby widzieć te wszystkie zdjęcia pleców, ze wszystkie rentgeny, wiesz, z Denver, te wszystkie badania. To jaki sens ma dla Denver wszystko przekazywać, no, im, no.
Ja wiem, a z drugiej strony, no też pamiętaj, że Bradley Bill był taki moment przez jego karierę, gdzie obawialiśmy się, że on będzie zawsze na limitowanych minutach, nigdy nie będzie mógł grać powyżej 28. No.
I coś zmieniło przez dwa ostatnie sezony, to trzeba zauważyć, ja o tym mówię. Dwa sezony rozegrał w całości w meczach, w sensie żadnej kontuzji nie doznał ten człowiek przez dwa lata teraz. No nic, dwa pozostałe nazwiska, no próbuje się też robić hype wokół Drew Holiday'a i to jest trudne dla mnie. Bo ja lubię Drew Holiday'a, doceniam to, jak Drew Holiday jest dobry, ale mam wrażenie, że Drew Holiday to jest gracz, to jest czwarty najlepszy gracz mistrzowskiego teamu. Mówimy o teamach bez LeBrona Jamesa w składzie, bo wtedy byłby trzeci. To jest czwarty najlepszy gracz mistrzowskiego teamu w przyszłym sezonie. Może przesadzam, może trzeci? Nie wiem, czy aż trzeci. Nie wiem, myślę, że czwarty.
Może trzy i pół.
I kosztuje $35 milionów. Marcus Smart kosztuje ile? 12? 14? 15?
15.
Wiesz. Więc ja jakoś mnie temat Drew Holiday'a nie grzeje, ale pojawia się temat Drew Holiday'a w dwóch ciekawych miejscach.
Ale wiesz, ale czy to nie jest taki gracz właśnie, gracz lepisz, gracz fuga, gracz, którego możesz wkleić, gracz, który będzie robił dużo rzeczy pomiędzy...
Do Denver za 35 baniek już byś tak nie gadał, już byś pieniądze liczył. O to chodzi, że płacisz mu $35 milionów.
I nie masz gwarancji, że przedłuży. I raczej będzie chciał duże pieniądze, bo ma 30 lat i
żonę na utrzymaniu.
I dziecko.
Chorą żonę na utrzymaniu ma, by było piłkarkę. Dużo. I dziecko też chyba nie jest tam... Nie, ono się zdrowe, to dobrze. Że
dziecko się chyba zdrowe.
Gratulujemy genom. Mój drogi. No tak, i dlatego ten Drew Holiday pojawia się, widziałem, przy Brooklynie. I tam jest idea tego dealu...
Carisa Laverta.
Tak, tam się trochę nie zwraca uwagi na to, co Caris LeVert będzie znaczył w Nowym Orleanie. Ale to tak często jest. I drugi jest jak...
No chyba, że jest jakieś, wiesz, że jest jakaś trójstronna umowa, no. Czy Caris idzie gdzie indziej.
Gdzie indziej. A jest jeszcze, jaka jest jak wygląda dokładnie próba dospawania Drew Holiday'a do Golden State Warriors? Co się dzieje? Piki?
No, tam jest piki, ale raczej jeden pik. Raczej nie Minnesota pik. Plus, no oczywiście Andrew Wiggins.
Mało. No mało, no, pik.
Ja bym chyba wolał Andrew Wigginsa.
I pik? Ten pik? I pik? Aha.
I pik, ale wymiana piku za piku. No i ja biorę...
Jakiego? Nie. Oddajesz co? Co Warriors?
Oddaję drugi i Wigginsa.
Wigginsa, to Pelicans.
Może mogę sobie tam jeszcze, nie wiem, mogę to osłodzić, mogę dać ci Pascala, mogę ci Pula dać.
No, nie, to jest spoko. Dobrze, dzięki za cukier, ale dobrze. To nie, bo jeśli oddajesz drugi pik do Nowego Orleanu za Drew Holiday'a, to w kontekście
ale,
tego...
Ale bierzesz wtedy pik, który tam oni mają. Nowy Orlean masz 6, 8, 9?
Nie, oni w playoffach grali, nie mają przecież. W playoffach? Nie, nie byli w playoffach. Bo nie, to jest 13, 12, coś takiego tam gdzieś, nie?
12 chyba, no.
Ale to ja nie wiem, czy tak bym zrobił ten deal wtedy. Bo jako Pelicans chciałbym...
To nadal jest. Znaczy,
ja wiem, to jest nadal jest niezły deal. Ja bym zrobił, chyba bym zrobił deal, gdybym był Pelicans, o ile miałbym przeskautowanych tych graczy w drafcie dobrze, no ale miałem tyle czasu, to w sumie miałem czasu, żeby to zrobić, myślę. Pelicans też tak, że go mieli. Dobra, nieważne. Na sucho.
Robisz braci bolów.
Pik numer 2 za... Nie chcę robić takich głupot. To normalnie, wiesz, mam Stana Van Gandiego tam już i Davida Griffina. W miarę, wiesz, przyzwoicie, sensownie chcę działać. Drugi pik za Drew Holiday'a i Andrew Wigginsa. No, wkopuje się ten kontrakt Andrew Wigginsa i to jest problem. Bo Drew się zaraz kończy.
Nie wiem, wkopuje się i Wiggins nie bardzo chyba z Brandonem Ingramem jednak będzie się dopasowywał.
Więc chyba bym szukał lepiej.
No chyba, że wierzysz, mówię, że chcesz Wizemana sobie wziąć, no. Albo chcesz zrobić duet Bolboli, no.
Nie, albo... ja chcę centra, który rzuca za 3 do Ziona Williamsona. Nie mogę myśleć o rolującym kolejnym.
No to Pokusewski.
A, no to Pokuszewski. No dobrze. Ale czekaj, Aleksiej Pokuszewski teraz w Juventusie gra, jak chcesz, ale... Dobrze, i jest jeszcze deal z Brooklynem, że Caris LeVert miałby być taką zanętą, którą Brooklyn wysyła. Tylko, że no też Caris LeVert do tego Ingrama się jakoś nie bardzo...
Nie bardzo się to...
Fajnie tam by było mieć, nie wiem, no Drew Holiday tam pasuje do tego zespołu, to jest najciekawsze. Ja myślę, że oni, wiesz co, chyba na końcu nie będą dealować tego Drew Holiday'a teraz, oni chcą zaczekać, co będzie Drew Holiday znaczył w szatni Stana Van Gandiego. Myślę, że Stan Van Gandy chce takiego gracza mieć w szatni i zobaczyć, jak będzie w stanie budować zespół, mając Drew Holiday'a w szatni. To mu się przyda, taki człowiek jak Drew Holiday.
No tak, ale z drugiej strony trochę jakby za dużo szumu robią wokół tego, że tam, wiesz, wszyscy się zwracają do nich, 10 ofert, każdy chce... Więc to jest jakiś taki, bym powiedział.
Tak, ewidentnie tam coś się dzieje, że to jest sprawdzane. Sprawdzają te oferty. Dalej mamy trzeciego gracza Wiktora Oladipo. To jest trzeci gracz z tych w Trade Rumorsach, który się pojawia. Ja mam wrażenie, że go żeśmy już obgadali dużo.
No ale właśnie co znowu, to znaczy obgadaliśmy, że to być może jest najlepsza, bo najniższa wartość Oladipo. Ale też się tak zastanawiam, no, gdzie on miałby pójść. Dobrze, Dallas Mavericks.
No, to jest dobry projekt dla niego. To jest dobry gracz. To jest właśnie prawie taki gracz, jaki moim zdaniem Dallas Mavericks by się w ten slot trzeci przydał. Myślałem, że to nie musi być wcale tak strasznie dużo.
No ale musisz wtedy co, oddać Powella? Klebera? Musisz oddać...
Ja myślę, że Indiana chciałaby Maxi Klebera, ale z drugiej strony chyba jako Dallas nie chciałbyś Maxiego Klebera oddawać.
Ale mają TJ Leafa. Po co klonować?
Nie, no tak zupełnie serio wiem, ale Maxi Kleber akurat z Porzingisem, jak grał w parze, to jeszcze jako tako wyglądało to na obronę. Dallas ma 18 obronę, oni chcą pójść wyżej w obronie. Jeśli oddadzą teraz jakichś wysokich tutaj, to im to nie pomoże.
Nie pomoże.
Oladipo im defensywnie pomoże. Trzeba jeszcze jednej rzeczy pamiętać. Ja wiem, to ktoś powiedział, my tego nigdy nie powiedzieliśmy, ale oni mieli jednego niezłego gracza zupełnie, który grał dla nich. Nie, że lepszy niż Oladipo, ale grał dla nich. Dobry gracz, Jalen Brunson. No. I grał dla nich po 25, czasem nawet po 30 minut w ciągu 3 tygodni z rzędu grał dla nich Jalen Brunson i on nie grał w Orlando. Nie grał z powodu kontuzji?
Nie grał.
Kontuzji.
Tak.
Tak, on miał operację przed końcem sezonu. Tak? I to był ich trzeci guard, drugi guard często po Doncicu w tych minutach przed Dolonem Wrightem. W sensie nie, że to jakiś wielki. W sensie nie, że to jakiś wielki gracz, ale taki właśnie. Taka lepsza wersja Jogiego Ferela.
No. Chris Duchon.
Nie, no taki Tugard, wiesz, jednogard, Tugard, to.
Nie, no solidny gracz.
Solidny gracz.
Chciałbym mieć, no.
Tak, tak. I on też powinien dalej móc grać tutaj, rozwijać się w tej drużynie. Ile on ma? 23, 24 lata, tam jakiegoś wielkiego upside'u nie ma, ale wiesz, Fred Van Fleet też wielkiego upside'u.
On jest trochę starszy, bo on chyba był 4 lata w koledżu, to on jest 25 już pewnie ma.
No to tyle co Fred Van Fleet, który też wielkiego upside'u nie miał, a teraz idzie, wiesz, we free agency jako niemalże największa gwiazda. I moje pytanie teraz jest takie...
Moim zdaniem ktoś się natnie na to.
Jesteś Fredem Van Fleetem.
Tak.
Zróbmy ten poniedziałek milszym. Dla wszystkich. Mój drogi, jesteś Fredem Van Fleetem. Masz położony na stole kontrakt następujący. $80 milionów za 4 lata. Powiedzmy, że jest równy.
Tak, równiutkie.
Równiutkie. 80 za 4. I masz na stole Toronto Raptors,
aha,
Detroit Pistons,
mm-hmm,
New York Knicks.
Mm-hmm.
What you gonna do? What are you gonna do? Co zrobisz?
Zostaję w Toronto.
Pięknie. No tak.
Tak powinienem zrobić.
Tam,
bo liczę że Lowry zejdzie i będę wreszcie jedynką.
Bo ja nie wiem, właśnie... Ja dlatego nie chciałbym mu chyba dawać tak dużych pieniędzy, gdybym był Detroit i Nowym Jorkiem. Dlatego, że
Myślę, że możesz lepszego garda wyciągnąć sobie w drafcie teraz, jeżeli jesteś Detroit, którego możesz ogrywać. Zwłaszcza, że jest bardzo, że tak powiem, pełna. Znaczy, nie ma wybitnego rozgrywającego, ale jest bardzo dużo solidnych graczy.
Mi śmierdzi obok Detroit ten Killian Hayes.
No tak, taka jest, tak, takie są przewidywania.
Wziąłem dwie akcje jego. Ma dobry floater.
Ale on ma tylko lewą ręką.
Lewą ręką, tak.
Nie ma prawej ręki.
Tak. Nie, o Van Fleeta mi chodzi, że Van Fleeta na razie nie jest rozgrywający. No, to chciałem powiedzieć. No, że to nie jest rozgrywający point guard. Nie. To nie jest taki gracz. To jest taki off guard. To jest taki właśnie Jalen Brunson trochę. No. To jest taki niewysoki gracz, który teraz w tej NBA może grać na obu pozycjach i większość minut to spędzał...
Był taki gracz, nazywał się Corey Joseph.
Tak, i większość czasu... I też dostał pieniądz. Większość czasu...
I co się z nim potem stało? Zniknął.
Jest Sacramento, tak? Grał w Indianie. W Indianie grał zupełnie nieźle Corey Joseph. W San Antonio też grał zupełnie nieźle Corey Joseph. I dostał pieniądze i zniknął w Sacramento. Van Fleet, no to... Ja myślę, że Detroit się z Van Fleeta nie będzie wchodzić. Tak myślę, bo oni szukają rozgrywającego. Starting point guard. A ja nie wiem, mówię, czy Fred Van Fleet to... Ja bym się bał dawać $20 milionów komuś, to nie wiadomo, czy jest rozgrywającym i takim liderem zespołu.
To prawda.
Nowy Jork... Wiesz co? Wokół Nowego Jorku w ogóle im bliżej tego początku free agency, mam wrażenie, że widziałem już każde nazwisko wolnego agenta przysporzone do Nowego Jorku.
To typowe, wiesz co? Ale ja się tak pomyślałem...
Ale oni nawet na innej planecie żyją, mam wrażenie, czasem, wiesz co, jeśli chodzi o taką... A może to dlatego, że za dużo mediów jest, ale wiesz co, czasem, gdy patrzę, przepraszam, że to zrobię, bo te media nowojorskie kiedyś to takie były, wiesz, pompatyczne, jak zwykle, sensacyjne, jak zwykle, ale teraz przez te ostatnie lata, kiedy ludzie tracą pracę, dziennikarze, beatwriterzy innych drużyn w innych miejscach, ostatnio w Utah stracił po 25 latach pracę Gordon Monsoon, dobrze mówię, którego kolumny czytałem jeszcze, wiesz, 10 lat, pamiętam, przestałem ostatnimi laty, może dlatego stracił pracę. I wiesz, byli ludzie, którzy potracili pracę, nagle masz w Oklahomie jednego beatwritera, kiedyś miałeś trzech, tu miałeś czterech, tu masz jednego, a w Nowym Jorku dosyć sporo cały czas ludzi jest i powiem ci, że takie głupoty czasem oni pieprzą. W sensie, takie głupoty płyną do mnie z tego nowojorskiego bagienka, gdzie jeszcze ludzie mają pracę.
Że... Ale też się zmieniło, no Frank Izola też stracił robotę, no. Frank Izola. Mark Berman się trzyma.
Być może to dlatego, że co drugą jednak wypowiedzią jest wypowiedź Marka Bermana. Być może to dlatego. Być może faktycznie tam też potracili, za dużo jest tego Marka Bermana. Może to Mark Berman, ale czasem wchodzą jakieś różni ludzie, wiesz, z komentarzami. Mówię, co to jest? Co to za pomysł wymiany jest? Co to jest, mój drogi? Ale nieważne. Dobrze. Ważne, że Nowy Jork ma wsparcie na swoim poziomie.
Dokonałem egzekucji w ten weekend i unfollowowałem Marka Bermana.
Dlaczego? Za dużo?
Za dużo, potem te tweety się powtarzały po kilka razy, te same. Nie wszystkie dotyczyły NBA, co mnie też irytowało, więc przestałem go systemowo słuchać i śledzić.
Ja widziałem, że przed chwilą mnie chyba też nie śledziłeś.
Właśnie też mnie to zaskoczyło.
A mnie nie zaskoczyło.
Ale już jest wszystko dobrze. Nie, to musiał być przypadek, bo już jest wszystko dobrze.
W każdym razie, przypadek czy nie, nie zaskoczyło mnie to. No dobrze, mamy ten...
Dałeś serduszko, a dzisiaj już widzę, że tego serduszka nie ma. No, dobrze.
Musiałem...
Chciałem ci podziękować, że to takie miłe było z tej strony.
Gdzie? Patrzę, jakie serduszko?
A no, było takie serduszko przez weekend.
Że raz ci dałem i potem cofnąłem?
Tak.
Żebyś, no...
To zabolało.
Co się, dałem ci serce i zabrałem swoje serce?
Tak.
To czasem bywa. Dobrze, mój drogi. Czy tu nie skończymy i wrócimy sobie do tematu wolnych agentów? Jutro, pojutrze?
Myślę, że tak, ale odnośnie tego Nowego Jorku, jeżeli mogę jeszcze podzielić się pewną refleksją, bo tak mam wrażenie, że zaczęliśmy i gdzieś dotarliśmy do manowców ślepego zaułka.
Tak czuję też właśnie.
Żeby skomentować. Ja też tylko wiesz co, że idealnym układem z punktu widzenia rozwoju graczy, tego młodego koru, ja już absolutnie abstrahując do tego, czy to jest kor na miarę naszych oczekiwań, czy to jest trochę sztucznie podpompowane, poddmuchane, bo tak strasznie wierzymy w RJ Barretta, czy wierzymy w Donovana, w Michela, na Robinsona, czy uważamy, że coś tam jest w Kevinie Knoxie i że da się z tego stworzyć, wiesz, taką młodzieżowy gang Nowego Jorku. Idealną rzeczą, jaką Nowy Jork powinien zrobić w tym off-seasonie, to jest wzięcie Chrisa Paula.
To też jest właśnie jeden z tych elementów tych rumorowych, że na pewno sprowadzenie Carmela Antonego... Ale poczekaj, że jest taki wątek, że sprowadzenie we free agency Carmela Antonego może pomóc przekonać Chrisa Paula do tego, że może faktycznie Nowy Jork to jest to miejsce dla niego teraz, na koniec kariery. I to zdanie widziałem już trzy razy w ostatnim tygodniu. Zastanawiam się, co mam zrobić z komputerem.
Ja nie wiem, czy to jest najlepsze dla Chrisa Paula i jego kariery, ale być może to jest najlepsza rzecz, jaka się może zdarzyć dla tych młodych graczy.
I teraz Chris Paul jest kochany, tak? Za takie wielkie pieniądze.
Nie jest kochany.
Ja wiem, no ale to chodzi. Masz rację.
Tylko
ja
chodzi, o to, chodzi o to, że najbliższe 2-3 lata ten zespół będzie zły. Tak? Mm. I w związku z tym wszystkie takie nawyki związane z przegrywaniem, poddawaniem meczy, takiego wiesz, takim trochę olewaniem, czy takim przechodzeniem obok, no, brakiem post-season, no wiesz, takim przegrywaniem po prostu, że to się gdzieś w psychice odkłada. A Chris Paul będzie tym gościem, który będzie opowiadał, jak to jest, jak się było prawie w finale konferencji, o tym, jak grałem z najlepszymi, jak jestem najlepszy, już wiesz. Czy pomoże w rozwoju tych graczy? Na pewno tak. Czy będzie chciał to zrobić? To jest zupełnie inne pytanie, bo może nie będzie chciał być tym, wiesz, tym takim wykładowcą młodzieży, wychowawcą, i być może podzieli tę szatnię i sprawi, że tam, wiesz, że będzie rozstawiał te dzieciaki po ścianach i robił, odpytywał. Ale jest to pewnego rodzaju szansa i jego pewnie relacja z Leonem Rose'em pomaga. No oni pewnie mogą sobie, wiesz, usiąść, spojrzeć głęboko w oczy, powiedzieć: słuchaj, potrzebuję cię, masz dwa lata kontraktu, będziesz grał na tej jedynce, twoja kariera i tak już się właściwie skończyła. W sensie, no, mógłbyś tylko pójść do LeBrona, tak? Ale
no to patrz, to mistrzostwo.
Ale nie ma takich pieniędzy, które mógłbyś dostać. No. Znaczy, ma twój kontrakt jest tak naprawdę, jesteś zakładnikiem swojego kontraktu. No nikt, żaden w twoim wieku, mimo świetnego sezonu, który miałeś, takiego trochę potrzeby jakby udowodnienia, że jest życie po Houston, że jesteś po prostu za drogi, żeby pójść do kontendera. No bo ja nie wierzę w to, że on pójdzie do Milwaukee.
Ale mój drogi, czy przekonywanie Knicks, przekonywanie Chrisa Paula przez Knicks, to nie jest trochę tak właśnie, puentując, tak jak my byśmy mieli teraz przekonywać nasz kraj, żeby Donald Tusk przyjechał do nas?
Mnie nie musisz przekonywać.
Mimo swoich wielu błędów, niedociągnięć i oczów, które
Donald
może...
Trochę
mówię, to nie jest takie przekonywanie. Donald może, wiesz co, może tutaj być troszeczkę pomógł na tym odcinku. Na przykład opozycji, na przykład. O nich mówię. Bardziej. Borys Budka.
Drogi Donaldzie.
Wchodź do nas do Knicksu.
Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, Budki.
Dobrze, my drogi, byśmy zdrowi byli, kochali się. Zawsze pamiętali, że nawet jeśli się różnimy, jak to ktoś powiedział dobrze? Gdy przyjaciel popełni błąd, to błąd jest błędem, a przyjaciel pozostaje przyjacielem. Coś takiego. Ale to ja nie mówię tego w kontekście. W kontekście naszej rozmowy, bo nas stawiamy na jakiejś nie wiadomo jak wysokiej górce. Ale mówię, najważniejsze, żebyśmy się mimo naszych różnic potrafili dogadać.
No to,
to brzmi klisze, ale tak jest. Ja to widzę na ostatni rok, bardzo widzę.
Gdzieś nam się to udaje, więc. Więc jestem wielkim orędownikiem transferu Chrisa Paula do New York Knicks. Jakbym był kibicem oczywiście New York Knicks. No.
A ja nie. Ja nie chcę, żeby Chrisowi Paulowi robiono takie rzeczy.
No ale on nic, ale w Oklahoma, no wiesz, tylko to jest pytanie oczywiście, co Oklahoma zrobi. Jeżeli Oklahoma będzie w takim układzie, że dobrze, to zaczynamy od...
Ja bym wolał do Rzeszowa wyjechać.
Rzeszów bardzo ładnie.
Przeprowadzić się na stałe.
Myślę, żebyś nie żałował.
No z Sitarzem bylibyśmy kumplami, a może nie.
Jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się, że tak powiem...
Ośrodków miejskich? Pięknie.
Tak. Wiem, tam podobno super. Jest najwięcej mieszkań buduje się w Rzeszowie. Per coś.
No bo jak się rżną tam tyle, 500 plus, no to oczywiście, że się buduje mieszkania.
Aha, że jest na ten.
A czemu nie? Dobrze, żarty żartami, Star Rzeszów zawsze, jolo. Mój drogi, słyszymy się w tym tygodniu, bo będzie trochę rzeczy się działo.
Powiedziałeś Star Rzeszów?
Tak, a co, zły klub wymieniłem? Przepraszam?
Aresowia.
A to przepraszam.
No nie, no zaraz, chwila, moment.
Maczety z Rzeszowa idą. Ja mówię o żużlu, a ty o siatkówce.
Myślałem, że o piłce nożnej.
Piłce nożnej, dobrze. Dobrze, mój drogi. Rzeszów, przeszedł wielokrotnie. Przejeżdżam, w każdym razie lubię wykorzystywać coraz bardziej Rzeszów jako żart. Mój drogi.
Kraśnik,
Stal Kraśnik. Nie. Leżajsk? Łańcut? Tarnów?
Łańcut. Tak, tutaj po łańcuszku.
Dobrze, jeszcze w tym tygodniu może się faktycznie niewiele rzeczy wydarzy, ale będziemy mieli rumorsy i co?
Wiesz, myślę, że będziemy coraz więcej, wiesz, coraz lepiej uczymy się tego draftu, coraz więcej rozumiemy i myślę, że będziemy o tych sleeperach będziemy rozmawiali w najbliższym czasie.
Dobrze, ja może zobaczę trzeci floater Kiliana Hayesa do tego czasu. Będę mógł powiedzieć coś więcej. Trzymaj się, mój drogi, słyszymy się.
Pozdrawiam.
Trzymajcie się wszyscy ciepło, dobrze i bądźcie zdrowi. Pa, pa.
Uważajcie na siebie, cześć.